Gość Radia Via.
Małgorzata Oczoś-Błądzińska, dzień dobry, witam Państwa. 82. rocznicę powstania Armii Krajowej będziemy obchodzić jutro w Rzeszowie uroczystości, a dziś w studiu dr Paweł Fornal, historyk z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Czym była Armia Krajowa?
Armia Krajowa była największą armią podziemną w Europie, konspiracyjną, tajną armią, która powstała już początek tak naprawdę Służby Zwycięstwa Polski, bo to poprzedniczka Armii Krajowej, powstała już w Warszawie 27 września 1939 roku, jeszcze w trakcie walk o Warszawę, czyli jeszcze wówczas, gdy na przykład oddziały Wehrmachtu do Warszawy nie wkroczyły. Wtedy powstała Służba Zwycięstwa Polski, później w listopadzie 1939 roku została przemianowana Związek Walki Zbrojnej przez generała Władysława Sikorskiego i właśnie ten Związek Walki Zbrojnej 14 lutego 1942 roku został przemianowany właśnie na Armię Krajową, żeby podnieść rangę tej organizacji jako armię w kraju.
Czy ta armia właśnie miała ścielić wszystkie te organizacje wojskowe, które wówczas działały w Polsce?
Właśnie taki też był zamysł, żeby wszystkie te organizacje podziemne, które działały polityczne, bo to były też na przykład organizacje, partie polityczne, jak Stronnictwo Ludowe, które miało swoją Straż Chłopską, później przemianowana Bataliony Chłopskie, czy również Stronnictwo Narodowe w formie Narodowej Organizacji Wojskowej, ale również PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna, która miała też swoje oddziały zbrojne, żeby scalić te oddziały w jedną armię krajową, czyli takie Wojsko Polskie w kraju i po prostu przygotować się do powstania powszechnego.
Trzeba też powiedzieć, że tych organizacji było bardzo dużo, więc dowództwu też chyba chodziło o to, żeby była jednomyślność w tym działaniu zbrojnym.
Dokładnie, tych organizacji, ja wymieniłem te najważniejsze, ale było bardzo dużo tych mniejszych organizacji, które powstawały już w 1939 roku, już od października na terenie też i Podkarpacia, które powstawały, tajna organizacja wojskowa czy organizacja Orła Białego, które tutaj też powstawały już w tym okresie, żeby po prostu później scalić to w jedną organizację. I takich organizacji też było dużo, były też takie różne siatki konspiracyjne, które powstawały lokalnie i żeby po prostu tworzyć z tego jedną armię, bo to była armia ochotnicza, musimy o to pamiętać, była armia ochotnicza, która liczyła, szacuje się, od 350 do 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej, więc w tym okresie połowy 1944 roku, czyli w tym okresie, gdy rozpoczęła się już akcja, operacja Burza.
Czym wyróżniała się Armia Krajowa i co było jej takim strategicznym celem?
Przede wszystkim chodziło o wyzwolenie Rzeczpospolitej spod okupacji niemieckiej. W tym okresie w planach wiadomo było, że te plany opierały się na tych wcześniejszych założeniach, że na przykład nastąpi upadek Rzeszy Niemieckiej, czyli tej III Rzeszy. Jednak to się później nie sprawdziło. Okazało się, że jednak na ten obszar wkroczy Armia Czerwona, więc tutaj później tak naprawdę to ta operacja Burza, która ruszyła tak naprawdę już od marca 1944 roku, bo rozpoczęła się na Wołyniu. No niestety to było tak, że współdziałanie z Armią Krajową często z konieczności, no bo nie było innego wyjścia, a później tak naprawdę ci żołnierze, ci oficerowie, dowódcy lokalni byli represjonowani przez oddziały Armii Czerwonej, czy te też służby specjalne, które wkraczały za tymi jednostkami liniowymi, czy NKWD, SMIERZ i innego typu.
Czy na terenie dzisiejszego, obecnego Podkarpacia zaznaczyła się w jakiś sposób szczególny działalność Armii Krajowej?
Sama liczebność, no około 50 tysięcy liczył podokręg Armii Krajowej Rzeszów zorganizowany wiosną 1943 roku. Sama liczebność, ale też wiele akcji różnego rodzaju, które miały dywersyjnych, ale też sabotażowych, też i ta słynna zdobycie tej broni V1 i przewiezienie jej później tych części do Wielkiej Brytanii, no to też świadczyło o tym, że ten wywiad się świetnie rozwijał, wywiad, kontrwywiad, legalizacja, przecież chodziło o dokumenty dla tych osób, które były zaangażowane w działalność podziemną, propaganda, produkcja broni, więc to był całe spektrum działań, też i w obozach przecież tworzono konspiracje, w obozach czy niemieckich, ale również też w obozach zagłady, więc tutaj takie przykłady jak Rotmistrz Pilecki, więc tutaj to są już takie bardziej ogólnopolskie przykłady, ale ta konspiracja była, to była jedność tak naprawdę. Armia Krajowa działała na całym obszarze Rzeczypospolitej i również na Kresach Wschodnich, gdzie jako pierwsza właśnie podjęła akcję Burza właśnie już od marca 1944 roku.
Do kiedy działały jednostki Armii Krajowej?
Czyli Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku. Oczywiście to była bardzo duża rzesza osób, tak jak wspomniałem, taka liczebność, więc ta demobilizacja trwała przez kolejne miesiące, ale też musimy pamiętać o tym, że był oprócz tego oficjalnego rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej, był drugi ściśle tajny rozkaz wydany do dowódców lokalnych i wszelkich szczebli, żeby przejść do konspiracji tak zwanej niepodległość, która była konspiracją już antykomunistyczną, antysowiecką.
Trzeba powiedzieć, że Armia Krajowa na tle Europy mocno wyróżniała się jako ta armia. Jakie znaczenie odegrała podczas II wojny światowej?
To są, myślę, że też i kwestie wywiadu, zbywania informacji dla Wielkiej Brytanii, dla sojuszników czy Stanów Zjednoczonych. Również to oczywiście te informacje trafiały też do Związku Sowieckiego, bo były przekazywane w ramach wymiany brytyjsko-sowieckiej, ale też przede wszystkim działania na zapleczu frontu, tego frontu wschodniego. Były przecież dywersja kolejowa, niszczenie mostów, niszczenie składów. Te działania takie na zapleczu, które powodowały, że jednak wiązały siły niemieckie, tutaj te siły okupacyjne, więc tutaj te na obszarze czy Kresów Wschodnich, czy nawet tutaj tej centralnej Polski, powodowało, że jednak Niemcy musieli tutaj trzymać te garnizony w obawie o to, że ta działalność była prowadzona. Samo to, że ta partyzancka, to około 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej działało w tych oddziałach partyzanckich, więc to jest naprawdę duża liczba, która w tym okresie prowadziła takie działania też i zapobiegając różnym pacyfikacjom, przecież wiadomo, że spadały na ludność cywilną represje, ale też i na niektórych obszarach były wysiedlenia, ponieważ wchodzili tak zwani osadnicy niemieccy. Musimy też o to pamiętać, żeby zapobiegać, żeby nie niszczyć niszczeniem po prostu tego narodowego, po prostu chodzi o tą ludność etniczną, żeby też nie bo to wiązało się z tym, że te osoby były po prostu wysiadane z tych obszarów, gdzie były rdzennie polskich i tutaj wprowadzano osadników niemieckich. Były takie plany przecież dalekosiężne, opracowane przez kierownictwo Rzeszy Niemieckiej z Adolfem Hitlerem na czele, więc żeby tutaj te obszary po prostu zasiedlić osadnikami niemieckimi. Takie podejmowano działania już w 1942-1943 roku.
Po rozwiązaniu Armii Krajowej, nawet po wojnie, wszystkie te organizacje, które powstawały, właściwie etosem nawiązywały do Armii Krajowej.
Oczywiście, tak jak wspomniałem, organizacja Niepodległość, później w maju powstała Delegatura Sił Zbrojnych, która była taką kolejną organizacją. Oczywiście ona trwała, działalność jej trwała kilka miesięcy, no i później, jak wiemy, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość od września 1945 roku, która była, tak pani doktor wspomniała, no, cały czas sięgano do tego etosu Armii Krajowej, do tego, do tej roli i znaczenia, jakie miała przez tak naprawdę to 5 lat tego okresu okupacji niemieckiej. Ta organizacja funkcjonowała i miała ogromne zasługi, bo sama ta działalność, również Powstanie Warszawskie, o tym trzeba pamiętać, to bohaterstwo obrońców, czy walczących o wyzwolenie stolicy, oddziałów partyzanckich i też zaznaczenie. Chodziło, żeby pokazać, że chcemy po prostu wolności, że pomimo tego, że sytuacja jest trudna, bo wiadomo, że Sowieci tutaj na ten teren wchodzili, żeby zmanifestować po prostu naszą niepodległość.
No tak, ale później przez lata trzeba było milczeć i niektórzy ukrywali ten fakt działalności w Armii Krajowej ze względu chociażby na represje ze strony ówczesnego aparatu władzy.
No, Armia Krajowa, w tym żołnierze Armii Krajowej, oficerowie, podoficerowie po wkroczeniu Sowietów, później po zainstalowaniu tej władzy komunistycznej, to byli reprezentowanie przez Urząd Bezpieczeństwa, później też przez, po 57 roku przez Służbę Bezpieczeństwa, więc byli inwigilowani w tym okresie, tak, 1944, 1945, 1946 rok, to były te największe represje, które spadły na nich, bo wiadomo, że w jesienią 1944 roku te aresztowania, które nastąpiły tutaj, nawet też aresztowanie przecież komendanta podokręgu AK Rzeszów, przecież pułkownika Kazimierza Pudka i całego sztabu, i później też i aresztowania inspektorów poszczególnych, bo w skład podokręgu wchodziły 4 inspektoraty i sztabów tych inspektoratów, również komend obwodów, bo to były te struktury takie lokalne, obwody to były na te organizowane terenie powiatów i placówki w gminach, więc te represje spadły na całe dowództwo, również na szeregowych żołnierzy Armii Krajowej. Byli wywożeni przecież w setkach, w tysiącach stąd do Łagrów. Już ten proces się rozpoczął 1944 roku, od listopada tak naprawdę. Już pierwsze aresztowania były we wrześniu na terenie podokręgu AK Rzeszów i właśnie najczęściej z dowództwa. Część tych dowódców podczas akcji Burza. Oni się ujawniali przed dowództwem sowieckim, tym lokalnym. Czasem dochodziło do rozmów, dochodziło do spotkań, wówczas często do aresztowań, bo ten proces takich aresztowań już rozpoczął się na Kresach Wschodnich, bo często było tak, że tam dochodziło do kontaktów, bo ci zamierzeniem też akcji Burza było to, że oddziały AK miały się ujawniać i również administracja lokalna, ta taka organizowana na terenie, ta tajna administracja państwowa polska miała się ujawniać przed Sowietami. Taki był zamysł, że jako gospodarze, więc tutaj Sowieci to wykorzystywali do aresztowań później sztabów poszczególnych dowództw jednostek Armii Krajowej, czy były na szczeblu nawet dywizji, bo takie sytuacje były. I też musimy pamiętać, że dochodziło do sytuacji takich, że no też te oddziały Armii Krajowej pomagały oddziałom sowieckim. Często dochodziło do tego, że no, ponosiły ogromne straty w tych walkach z oddziałami Wehrmachtu, pomagając właśnie oddziałom sowieckim.
Dziś wspominamy rocznicę powstania Armii Krajowej. Jutro w Rzeszowie odbędą się uroczystości. Jak będą przebiegać te uroczystości w stolicy Podkarpacia?
Jutro będziemy obchodzić 82. rocznicę właśnie przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja. Później za 15 czy po mszy świętej będzie przemarsz uczestników pod pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej pod okręgu Rzeszów i tam od godziny 12 rozpoczną się te już główne uroczystości, które potrwają do godziny około tak 13:30, czyli tam będzie oczywiście podniesienie flagi państwowej na marsz, odegranie hymnu państwowego, przemówienia zaproszonych gości, apel pamięci, salwa honorowa i później składanie wieńców wiązanych kwiatów pod pomnikiem właśnie Armii Krajowej.
Zachęcamy Państwa do tego, by wziąć udział w uroczystościach upamiętniających powstanie Armii Krajowej, by oddać też hołd żołnierzom AK. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
A moim i Państwa gościem był dr Paweł Fornal, historyk z Rzeszowskiego Oddziału IPN. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Gość Radia Via. Codziennie po 8 w Radiu Via i na www.radiovia.com.pl.